Witajcie, kochani. Jak widzicie, za mną wyświetlił się już tytuł tego, o czym będę mówił. Chciałbym, żebyśmy co najmniej przez dwa spotkania skupili się właśnie na jednej z takich ksiąg, którą ja bardzo lubię. Nie jest to moja ulubiona księga, ale jest jedna z tych takich, którą lubię bardzo. Ale nie chciałbym, żebyśmy patrzyli na tą księgę. Od tego chciałbym zacząć tylko i wyłącznie historycznie, chociaż bardzo dużo informacji historycznych, w drugiej części militarnych będzie. Myślę, że będzie to dosyć ciekawe dla tych, co kochają historię, ale nie po to się tak naprawdę tutaj spotykamy, żeby słuchać czegoś o historii. I wierzę, że też to, co będę chciał z wami się dzielić, będzie miało wpływ na nasze życie. Będzie miało to, co Pan Bóg chce nam przekazać, to, co może zmienić coś w naszym życiu, to, jak Pan Bóg może zadziałać w naszym życiu. I wierzę, że najważniejszą rzeczą w tej księdze jest to, co Bóg chce powiedzieć do Kościoła dzisiaj, do ciebie i do mnie tutaj siedzącego. Ale chciałbym, żebyśmy poznali tą księgę bliżej, abyśmy zobaczyli, jak wiele prawd duchowych zawiera, jak wiele rzeczy zawiera, którymi możemy odnosić się do swojego życia. Bo myślę, że Stary Testament, chociaż czasami wydaje się trudny, niezrozumiały, pełen wielu rzeczy, które czasami w zestawieniu z Nowym Testamentem wydają się takie jak gdyby pod prąd albo idące w jakimś innym nurcie, a jednocześnie bardzo, bardzo wiele rzeczy możemy się z niego nauczyć i wierzę, że to też nie jest przypadek, że Bóg chciał, żebyśmy mieli w Biblii i Stary, i Nowy Testament i także przez Księgę Jozuego chce nas czegoś uczyć. Nazwałem ten tytuł tak dosyć przewrotnie, wojna i pokój, dlatego że właściwie o wojnie to dopiero będziemy mówić na tym drugim wykładzie, gdzie też będę chciał się podzielić paroma rzeczami, do których dotarłem, które Pan Bóg też mi pokazał. I myślę, że pewne rzeczy zmienią nam się odnośnie myślenia o tym, dlaczego Pan Bóg tak, a nie inaczej prowadził Izrael. Ale chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od takiego podziału. Od może pierwsze słowa, którymi zaczyna się ta księga, a właściwie od bohatera, który jest tym głównym bohaterem tej księgi, czyli sam Jozue. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, Pan powiedział do Jozuego, syna Nuna, służącego niegdyś Mojżeszowi, Mojżesz, mój sługa, umarł. Wstań więc teraz i wraz z całym ludem przepraw się przez Jordan do ziemi, którą ja synom Izraela daję. I właściwie w tym fragmencie, w tym pierwszym wersecie mamy cały sens główny tej historycznej części tego, co będzie się działo w tej księdze, jakie zadanie staje przed Jozuem, który jest tym głównym bohaterem i właśnie jemu chciałbym, żebyśmy się w pierwszej kolejności przyjrzeli. Sługa Mojżesza. Jozue wcześniej był sługą Mojżesza. Ciekawe jest też to, że Jozue wcześniej nie nazywał się Jozue. Samo imię Jozue w hebrajskim znaczeniu znaczy Joshua, a w greckim tłumaczeniu nam już bardzo dobrze znane Jezus. A więc tu mamy pierwszą taką ciekawą rzecz o samym Jozue, który dostaje to imię, Mojżesz mu zmienia jego imię z Ozeasza, tak wcześniej się nazywał, na imię Jeszua, Jezus, Jozue. Wcześniej był sługą Mojżesza i jest jednym z tych, którzy w tym pierwszym zwiadzie, jeszcze kiedy wychodzą z Egiptu, idą zobaczyć ziemię obiecaną. Wiemy, że wtedy nie podążają tą drogą, którą później pójdzie Izrael przez 40 lat, ale podążają drogą, którą bardzo szybko też wracają, oglądają ziemię i Jozue jest jednym z tych, którzy kiedy ogląda ziemię obiecaną, to jest tym, który widzi obfitość, błogosławieństwo, a nie tylko przeszkody. Jest jednym z tych, którzy kiedy tam wchodzi, to kiedy wraca z tej wyprawy jako jeszcze wtedy zwiad i kiedy mówi, co tam widział, to nie mówi tylko o tym, że są problemy, że nie damy rady, że wróg tam jest za silny, że możemy wracać do Egiptu, bo to, co jest przed nami, jest niemożliwe dla naszego zdobycia, ale to, co widzi, to widzi błogosławieństwo. I myślę, że to jest pierwsza taka rzecz, którą musimy mieć świadomość, kiedy skupiamy się nad tym głównym naszym bohaterem, że ten człowiek patrzy inaczej na rzeczywistość, którą go otacza. On nie patrzy przez pryzmat tego, co inni widzą. Nie patrzy tylko na problemy, nie patrzy tylko na zagrożenia. Nie, to nie znaczy, że nie jest ich świadomy. To będziemy widzieć w Księdze Jozuego, gdy będziemy się w nią zagłębiać. To nie znaczy, że nie jest świadomy i nie wie, jak wielkim wyzwaniem jest walka z ludami, o czym też będziemy mówić w drugiej części, kiedy powiemy sobie, dlaczego tak bardzo ważne było, żeby słuchali Boga. Ale Jozue widzi to, co powinien widzieć cały lud. Ale on patrzy, tylko on i ten drugi patrzy tak, jak powinno się widzieć ziemię obiecaną. A więc spotykamy Jozuego wcześniej. Ten fragment, którym przeczytałem, mówi o tym, takie słowa tam są skierowane do Jozuego: wstań. Jakby podoba mi się to, że ten fragment takimi słowami się też zaczyna, że księga zaczyna się takimi słowami, dlatego że ta księga zaczyna być później bardzo dynamiczna, ale to, co jest bardzo ważne w tym, to jest to, że żeby cokolwiek zaczęło się w naszym życiu, to musi się od tego rozpocząć. Od momentu, kiedy decydujesz i słuchasz Bożego głosu. Tak jak Boży głos do Jozuego dotarł i Jozue słyszy ten głos i ten głos do niego mówi: Mojżesz, mój sługa, umarł. Wstań więc teraz i wraz z całym ludem. Wstań więc teraz. Mojżesz umarł. Teraz ty będziesz nowym przywódcą. Teraz będziesz ty tym, który poprowadzi Izraela. Czy Jozue był na to gotowy, czy nie? Myślę, że dzisiaj się z tego o tym dowiemy. Cała księga dzieli się na takie, ja ją podzieliłem na 4 rozdziały. Nie wszystkimi będziemy się tak szczegółowo zajmować, ale pomiędzy 1 a 5 rozdziałem mamy przywództwo Jozuego. Jak Jozue dostaje to przywództwo, jak Jozue rozpoczyna działać się jako przywódca, co jest dla niego najważniejsze, co Bóg do niego mówi jako przywódcy i co Bóg mówi do nas, kiedy my zaczynamy w swoim życiu służbę dla Boga, jak ona się ma zacząć. Później dalej mamy rozdział 6 i 12. To właśnie tym bardzo szczegółowo chciałbym się zająć w drugim wykładzie na temat wojna o ziemię obiecaną. Tam pomiędzy tym 6 i 12 mamy obie bitwy pod Jerychem, Aj oraz wszystkie inne, które później się toczyły. I tam będziemy skupiać się i to, co taką może trochę zapowiedzią będzie, tam będę chciał też przedstawić takie opracowanie, które zostało stworzone w Pentagonie na podstawie analizy takiej militarnej, gdzie siedli nie teolodzy, nie bibliści, ale siedli żołnierze, generałowie i analizowali sytuację historyczną i militarną. I zobaczymy, jak Pan Bóg doskonale prowadził Izraela. Ale to tylko tak w skrótkiem zapowiedzi. Następnie 13 i 22 rozdział to jest podział ziemi pomiędzy rody. I na końcu tym, co zakończymy, to jest mowa Jozuego, która myślę, że jest bardzo ciekawą mową i myślę, że dużo nas nauczy. A więc tutaj mamy mapę, nie wiem, czy ją dobrze widać, ale pozaznaczane punkty przejść, te kółeczka takie i to drugie kółko, zaraz zobaczymy zbliżenie, to jest miejsce przejścia dokładnie tutaj na górze, w którym przeszli przez rzekę Jordan i następnie przekroczyli i przed nimi stanęło Jerycho. Do tej mapy będziemy wracać też w drugim wykładzie, gdzie będzie jeszcze bardziej szczegółowo i zobaczymy, co było dalej, ale na razie skupmy się na tym miejscu. A więc stoją przed Jordanem. Stoją przed Jordanem, mają za sobą 40 lat wędrówki. Stoją przed Jordanem, mają za sobą Egipt, mają za sobą pustynię, mają przed sobą Jordan i mają przed sobą wyzwania. I to, co jest, myślę, bardzo ważne, taki pierwszy obraz, który tutaj jest, który jest takim obrazem teologicznym, to właśnie te trzy miejsca. W Biblii te trzy miejsca mają znaczenie bardzo ważne, dlatego że Egipt to jest symbol świata. A więc mamy tutaj tak naprawdę całą tą naszą drogę nawrócenia. Egipt, miejsce, z którego wyszliśmy. Później jest przejście przez morze. To jest symbol chrztu. Pustynia, przez którą idą przez 40 lat, to taki symbol, ja bym go nazwał dokładnie takim życiem już po nawróceniu, już się ochrzciłeś, ale jeszcze nie masz Ducha Świętego. Idziesz czasami jakby przez pustynię i jesteś w miejscu, w którym mógłbym powiedzieć, że byli trochę apostołowie przed zesłaniem Ducha Świętego. Chodzili 3 lata z Jezusem. Nie możemy o nich powiedzieć, że nie byli ludźmi, którzy nie znali Boga, którzy nie mieli nic wspólnego z Jezusem, bo 3 lata z Nim spędzali. Nie wiedzieli bardzo dużo tego, co nauczali. Co nauczał ich Pan Jezus, ale jedyne krótkie doświadczenia i rzeczy, które mieli, to były na razie na to, że patrzą na Jezusa, patrzą na Niego, uczą się od Niego, ale to dopiero ten trzeci symbol, przejście przez Jordan, ten symbol zesłania Ducha Świętego, tego chrztu w Duchu Świętym, jest czymś bardzo ważnym, co powoduje, że nasza pustynia zaczyna zamieniać się w ziemię obiecaną. I myślę sobie, że to jest takie miejsce, w którym też my jako chrześcijanie, kiedy do niego dochodzimy, to czasami myślimy sobie, że teraz to już będzie z górki. A tak naprawdę ta historia się dopiero rozpoczyna. Myślimy sobie, że pierwsze przeszliśmy pustynię, przeszliśmy ten jałowy czas, wziąłeś chrzest, idziesz do przodu i nagle jest chrzest w Duchu Świętym, coś nowego, coś, kiedy Duch Święty cię wypełnia, kiedy myślisz, że teraz to już wszystko tak naprawdę mogę, teraz to jestem, mogę iść i czynić Boże dzieła. I czasami myślimy sobie, że teraz już jest z górki, teraz to, co już przed nami, to będzie lekko. Ale wiemy, że to, co czekało Izrael, to nie były lekkie rzeczy. Jozue, który z nimi jest, dostaje taki fragment, na którym chciałbym... Tutaj mamy jeszcze zdjęcie Jordanu. To nie jest mała rzeczka. To jest rzeka, która kiedy... Ciekawą rzeczą w Jordanie, jeszcze tak wracając do samej rzeki, przed którą stoją, ona potrafi mieć miejsca, gdzie naprawdę nurt jest bardzo mocny, ale w szczególności... Tam schodzi śnieg z wysokich gór, które są niedaleko. Nawet sama Biblia o tym mówi właśnie w Księdze Jozuego. I w tym czasie, kiedy ten śnieg schodzi, to nie jest czas tak jak u nas, gdzie zaraz na początku wiosny ten śnieg schodzi. On tam schodzi bardzo późno. Dlatego, że te góry są bardzo wysokie, oddalone dalej i do Jordanu schodzi cała ta woda. I Jordan bardzo, bardzo w tym czasie przybiera. I to dzieje się tuż przed samymi żniwami w tym czasie, kiedy Jordan ma bardzo wysoki stan. To jest ciekawe, bo właśnie w takim czasie Pan Bóg każe im się przeprawić przez Jordan. Dlaczego? Myślę, że dlatego, że Pan Bóg chce, żeby nie było ani jednego, który powie, że przeprawili się, dlatego że nie wiem, bo mało wody było w tym momencie, więc mogli przejść. Dlatego, że gdy czytamy Księgę Jozuego, to napisane jest, że gdy ci, którzy nieśli arkę, weszli w burt, to przeszli suchą nogą. A więc tutaj mamy zdjęcie Jordanu i pierwszy werset z tych pierwszych pięciu rozdziałów, nad którymi się będziemy skupiać, brzmi: tylko bądź mężny i mocny, przestrzegaj, wypełniaj całego prawa, który nakazał ci Mojżesz, sługa mój, nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby się okazała twoja roztropność we wszystkich przedsięwzięciach. I myślę sobie, że ten werset bardzo, bardzo dużo rzeczy mówi o tym, czego Bóg wymaga od Jozuego. Bardzo wysoko stawia mu poprzeczkę, dlatego że pamiętajmy, że Jozue nie jest kimś, kto nie był w ziemi obiecanej, nie wie, z czym się będzie mierzył. Ma bardzo dużą odpowiedzialność. Myślę, że kiedy stajemy często przed odpowiedzialnością, na pewno ja tak mam, to zastanawiamy się, czy damy radę. Czy na pewno jestem dobrą osobą. Czy na pewno jestem w miejscu, w którym Bóg chciałby mnie widzieć, albo nawet czy ja jestem w miejscu, w którym ja sam siebie widzę. Czy jestem gotów na to, aby poprowadzić to, co Bóg chce, żebym wykonał. Jozue staje przed bardzo trudnym zadaniem. Ma przejść, pokonać wrogie narody. Wcześniejsze rozpoznanie pokazuje, że te narody są przygotowane do obrony, że mury są wysokie, że wojownicy są rośli, Filistyni, którzy już tam zamieszkują, Kananejczycy, którzy są główną siłą. To są groźne narody, które w większości nic innego nie robią, jak na przykład Filistyńczycy, którzy potrafią walczyć, którzy potrafią się bić, o czym będziemy mówić w późniejszych i o czym sami wiemy z Biblii, że jeszcze wiele lat będą z nimi walczyć. Jeszcze wielki król Dawid będzie z nimi miał problemy. Wielu, wielu innych sędziów będzie z nimi walczyło. I tymczasem Jozue, który jeszcze pamięta Egipt, który pamięta pustynię, który pamięta Mojżesza, który był blisko Boga, tak że nie dało się na niego patrzeć, bo tak jaśniało jego oblicze, staje przed słowem, które Bóg do niego mówi i myślę, że to jest coś, co jest bardzo ważne, bo czasami... Wiecie, dla Jozuego to był jego lider, jego mentor, ktoś, kto był dla niego bardzo ważny. I w tym miejscu tego człowieka już nie ma. Teraz cała odpowiedzialność jest na tobie. Czasami takie coś przeżywamy sami w życiu. Ktoś, kto był dla ciebie mentorem, na kogo patrzyłeś całe życie. Ktoś, z kogo czerpałeś, ktoś, o kogo się opierałeś, już teraz tej osoby nie ma. A ty stoisz przed wyzwaniami, które wydają się, że przerastają nawet, by przerastały tego mentora. Jozue dostaje jedno polecenie. Nie odstępuj od niego, od prawa, od Bożego Słowa. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby się okazała twoja roztropność we wszystkich przedsięwzięciach. I myślę sobie, że tutaj jest pierwsza rzecz, z którą chciałbym, żebyśmy się skupili. Dlatego, że kiedy patrzymy na postać Jozuego, to nie jest osoba, która nie popełnia błędów. To nie jest taka osoba. I myślę, że to jest tak, widzimy to w późniejszym czasie, widzimy te sytuacje, w których on też nie wie, co ma zrobić. Jest symbolem tego właściwego przywództwa, tego, co ma poprowadzić Izrael, ale myślę sobie, że Pan Bóg chce też nas nauczyć tego, że kiedy Bóg do czegoś powołuje, niezależnie od tego, czy jest to trudne, czy dzisiaj wydaje ci się, że jest to nawet niedostępne dla ciebie, to Bóg nie liczy na to, że ty będziesz nieomylny. On nie ma pretensji do Jozuego o to, że nie wiem, że się tam pomylił parę razy, że podjął może taką decyzję pochopnie, że pomimo, że coś Pan Bóg powiedział mu, żeby zrobił tak, to on jeszcze troszeczkę dodał od siebie. Będziemy to widzieć w jego postawie, że pewne rzeczy w nim tkwią jeszcze. I tak samo jak w nas, w naszej służbie to nie jest przeszkoda to, co w tobie jest. Pan Bóg nigdy nie powołuje cię do miejsca, kiedy cię powołuje, nigdy nie chce, żebyś został w miejscu, w którym cię powołał. Pan Bóg nie powołał Jozuego, nie powiedział, wiesz co, zostań tutaj na tej pustyni, w tym miejscu będziesz, dalej już nie pójdziesz. Nie. Pierwsze słowa, które przeczytaliśmy, dlatego rozpocząłem od tych słów, wstań. Ja myślę, że to jest bardzo ważne w naszej służbie. Jeśli cokolwiek chcesz robić dla Boga, to musisz zrobić ten pierwszy krok. Musisz nie patrzeć tylko na to, że czegoś nie domagasz, że czegoś nie wiesz, że z czymś sobie nie dajesz rady, ale musisz patrzeć na to, że Pan Bóg mówi, że masz wstać i masz być blisko tego, co On do ciebie mówi. A więc to jest taki pierwszy główny element, który musimy wykonywać. Mamy być mocni i mężni. Dosłownie w oryginale słowo mocny i mężny to jest takie słowo, to słowo mężny to jest taki odważny, taki stojący z przodu, nie cofający się, nie zastanawiający się nad każdym jakby krokiem, tylko nad kimś, kto jest mężny i mocny, taki stanowczy. Jak już postanowił, to tak będzie robił. Przestrzegaj wypełniania całego prawa. Jak gdyby tutaj troszeczkę nam zaczyna to kolidować sobą. Przestrzegaj wypełnienia całego prawa, które nakazał ci Mojżesz, sługa mój. W czym mamy być mocni? Właśnie w tym. Tu nie chodzi o to, że Jozue ma być takim wielkim wojownikiem, który w pierwszej linii idzie i pokazuje innym, jak on to walczy. Bóg mówi do niego, tylko bądź mocny i mężny i przestrzegaj wypełniania całego prawa. Przestrzegaj tego. Czy to było możliwe? To jest Stary Testament. Wiemy, że Jozue, jego imię, to już dowiedzieliśmy, że znaczy to samo, co Jezus. Jozue nie mógł tego wykonać w 100%. My możemy, mamy Ducha Świętego. Pan Jezus za nas umarł już na krzyżu. Jozue daje ziemię obiecaną ludowi, daje ziemię, o której Izrael będzie mówił, nawet do dzisiaj mówi, że to jest ziemia ich odpoczynku. Ale gdy patrzymy na nawet dzieje dzisiejsze historyczne dzieje lub tego, co widzimy, to Izrael nie jest miejscem pokoju. Tam wojna toczy się na okrągło. Każdy w Izraelu, kto pojedzie, ja nie byłem, ale każdy, kto stamtąd przyjechał, powiedział, że tam nigdzie, tak jak w Izraelu, nie można oglądać ludzi pouzbrajanych po zęby, chodzących na ulicy, będących gotowych do walki w każdej chwili. A tutaj czytamy słowa, że Jozue ma dać im to miejsce. To Pan Jezus daje prawdziwe odpocznienie nam dzisiaj. Tak jak Jozue miał przestrzegać wypełniania całego prawa, tak my dzisiaj mamy przestrzegać tego, aby być mocnym i mężnym w słuchaniu Bożego Słowa, w tego, co Bóg do nas kieruje. Nie tego, co nasze myśli nam podpowiadają, nie tego, co podpowiada nam świat, nie tego, co mamy nawet w doświadczeniu. W jakim doświadczeniu mógł się pochwalić Jozue? On już brał udział w paru bitwach, dowodził w tych bitwach, kiedy Mojżesz stał na górze, prowadził walki już nawet znał swoich przeciwników, z którymi się będzie musiał zmierzać. Czy to o taką odwagę Bogu chodziło? Myślę, że Bóg wiedział, że to jest odważna osoba. Myślał, że wiedział, że on potrafi walczyć. Ale Bóg wiedział, że żeby zdobyć ziemię obiecaną, będzie potrzebował czegoś więcej. Aby zwyciężyć w tym boju, będzie potrzebował czegoś więcej niż tylko i wyłącznie odwagi i militarnego podejścia do sprawy. Tak samo my, aby prowadzić naszą służbę, aby żyć blisko Boga, potrzebujemy czegoś więcej niż tylko wiedzy, czegoś więcej niż tylko bycia kimś wybitnym. Potrzebujemy patrzenia na Boże prawo. I w 3 rozdziale, w 9 wersecie czytamy coś takiego. Zwrócił się następnie Jozue do Izraelitów. Zbliżcie się i słuchajcie słów Pana, Boga waszego. Jozue już wie, jak mają przekroczyć ten Jordan. Wie, kto ma pierwszy wejść, dostał te rozkazy od Boga. Wie, że pierwsi mają iść kapłani, którzy będą nieść Arkę Obecności Bożej, a więc oni mają być tymi pierwszymi. I co robi Jozue? Zwrócił się następnie Jozue do Izraelitów. Zbliżcie się i słuchajcie. Normalny przywódca powiedziałby mnie. Posłuchajcie, co wam mam do powiedzenia. Ale co mówi Jozue? Słów Pana Boga waszego. To jest bardzo ważna lekcja. Co robi Jozue? On kieruje wzrok na Boga. Nie tylko swój, ale także tych, którzy są mu poddani, którymi ma zarządzać, którymi ma prowadzić. On mówi, zbliżmy się i słuchajcie słów Pana. Patrzmy na Boga. Patrzmy na to, co Bóg ma nam do powiedzenia. Patrzmy na to, co Bóg chce uczynić. Oglądajmy Jego dzieła. Szukajmy Jego obecności. Szukajmy Jego bliskości. To nie są rzeczy, które nic nie mogą zmienić w twoim życiu. Szukanie Boga może zmienić wszystko. Patrzenie na okoliczności nie zmienia nic. Na okoliczności patrzyli pierwsi zwiadowcy. I oni widzieli tylko przeszkody. Ale jeśli będą patrzeć i zbliżać się do Pana, na Boga waszego, to, co będziesz oglądał, będzie całkiem czymś innym. Jeśli będziesz oczekiwał w swoim życiu Boga, będziesz oczekiwał tego, aby Bóg pokazywał ci, co masz robić, to, co będziesz oglądał, nie będzie rozczarowaniem. Nie będzie. To nie znaczy, że nie będziesz miał wyzwań w swoim życiu. Będziemy to widzieć, że cały czas wyzwania będą coraz wyższe. Kiedy już się będzie wydawało, że jest łatwo, to znowu będzie trudno. Ale cały czas tym najważniejszym fragmentem w Biblii, nigdzie indziej, tak często nie jest to mówione, nigdy żaden inny przywódca nie dostaje tak często słów, żeby być mocnym i mężnym, jak właśnie w księdze Jozuego. Zbliżcie się i słuchajcie słów Pana Boga waszego. I w 14 wersecie 3 rozdziału czytamy, gdy więc lud wyruszył ze swoich namiotów, by przeprawić się przez Jordan, kapłani niosący Arkę Przymierza szli na czele ludu. Na czele szła Boża obecność. Oni wyruszyli. Za nimi jest 40 lat chodzenia po pustyni. Jest niewola egipska. Oni są już nowym narodem, który pamięta swoich ojców, którzy pomierali na pustyni. Dlatego, że co? Dlatego, że nie ufali Bogu. Dlatego, że nie zaufali, kiedy Bóg do nich mówił. Dlatego, że zwątpili. Dlatego, że odstąpywali. I to nie jest nikt. I myślę sobie, że to jest coś bardzo ważnego w tej księdze. Coś, co kiedy czytałem ją jakiś czas temu, przygotowując się, bardzo mnie dotknęło. Dlatego, że to są ich dzieci, dzieci tamtego pokolenia. I to pokolenie jest nowym pokoleniem. Pokoleniem, które pamięta, co się działo, widziało, niektórzy z nich pewnie może jeszcze żyli i widzieli, jak przechodzili przez pierwsze morze. Chodzili po pustyni, ale oglądali to, co ich rodzice zrobili źle. Oglądali to, jaką rodzice przyjęli też za to odpowiedzialność, bo napisane jest, że nikt z tych nie wszedł do ziemi obiecanej. Nowe pokolenie stoi w tej chwili. Pokolenie, które pamięta Boże cuda, ale musi też pamiętać Bożą lekcję. Lekcję, o której nie może zapomnieć Jozue, który cały czas, i to widzimy aż do końca tej historii, kiedy patrzymy na Jozuego, mówi, patrzcie na Boga, szukajcie Boga, róbcie wszystko, aby być blisko Boga, patrzcie na Boże Słowo, szukajcie w Bożym Słowie rozwiązania. On widział, co się dzieje i on widział, co swoim własnym życiem, co się stało, kiedy lud tego nie robił. A więc teraz w tym miejscu stoją, pamiętają przeszłość, stoją i widzą, jak Arka zostaje przenoszona i przychodzą suchą nogą. Gdy więc dokonano obrzezania całego narodu i kiedy oni przechodzą przez Jordan, następnie Bóg każe obrzezać Izrael, dlatego że ten naród nie został obrzezany. Coś nowego staje się. Staje się stają w miejscu, w którym Bóg mówi, gdy więc dokonano obrzezania całego narodu, pozostali oni odpoczywając w obozie aż do wyzdrowienia. I rzekł Pan do Jozuego, dziś zrzuciłem z was hańbę egipską. Słyszymy to? Dopiero w tym miejscu z Izraela zostaje zrzucona hańba egipska. Coś, co za nimi szło, coś, co za nimi cały czas było. I w tym miejscu, kiedy Bóg każe im się obrzezać, czyli oddzielić się już tak całkowicie od tego, co świeckie. My dzisiaj też znamy obrzezkę, ale już nie ciała, ale serca. Coś, co zostaje odcięte, coś, co zostaje odcięte jakby konkretnym cięciem. Oni zdrowieją i miejsce, w którym odpoczywają, nazywa się Gilgasz. Do dnia dzisiejszego, tak jest napisane. Wiecie, co oznacza Gilgasz? To jest miejsce odpoczynku. Tak dosłownie oznacza to słowo w oryginale. To jest miejsce odpoczynku, odpoczynek. Prawdziwy odpoczynek doznasz wtedy, kiedy coś odetniesz, kiedy obrzeżasz swoje serce dla Boga, kiedy powiesz, Panie, ja już chcę tylko i wyłącznie przed Tobą być. Wtedy doznasz odpoczynku. Ja czasami mam tak, że się martwię o coś, myślę o czymś. I wiecie, najczęściej do niczego jakiegoś mądrych, uspokajających myśli nie dochodzę. Ale kiedy przyjdzie się przed Boże oblicze, kiedy coś powie się, Panie, ja to zostawiam przed Tobą, ja to zostawiam pod Twoim tronem, ja to zostawiam przy Tobie, ja nie chcę już tego dalej o tym myśleć, tylko chcę, żebyś Ty, Boże, nad tym był, to wtedy Bóg zaczyna działać. To wtedy doświadczasz prawdziwego pokoju, prawdziwego odpoczynku. Może jesteś zmęczony, nie wiem, fizycznie, psychicznie, jakimiś sprawami, rzeczami, które się dzieją. Czy my w naszym życiu ostatnio dużo rzeczy się dzieje. Dużo rzeczy przychodzimy i zastanawiamy się, czemu się tak dzieje, czemu są takie sytuacje. I właśnie doświadczałem w ostatnim czasie też takiego ciągłego myślenia o czymś, zamartwiania się, zastanawiania się. I nagle to słowo, miejsce odpoczynku, oddziel to do Boga. Zostaw to. Oni doszli do tego miejsca. Pamiętajmy, że cały czas mówimy o tym, że oni jeszcze ta historia się dobrze nie zaczęła. To jest cały czas przygotowanie Izraela do tego, aby móc wziąć ziemię obiecaną, aby rozpocząć to właściwe dzieło. Następnie Jozue wysyła znowu posłów. Nie posłów, tylko szpiegów. Dwóch szpiegów wysyła. Zaczyna się historia o tym, jak oni tam idą i spotykają w mieście, które jest przez Boga przeznaczone do zniszczenia. Mieście, o którym Bóg mówi, że mają wybić wszystkich. I myślę sobie, że to jest takie miejsce, w którym bardzo łatwo jest odpowiedzieć na pytanie, kiedy często, mi się to często zdarzało, gdy z kimś rozmawiałem, to bardzo często był ten zarzut rzucany. No jak to Stary Testament, a tam Pan Bóg każe mordować całe rodziny, wszystkich. Wtedy używałem często tego fragmentu. Kiedy poszli posłowie, weszli do miasta, była tam nierządnica. Wszystkich Pan Bóg kazał zabić. No to już chyba nierządnica chyba byłaby na pierwszym miejscu w tym, gdzie ma być, kto ma być zabity. Kobieta, której grzech jest codziennością. Ona pomaga tym posłom, bo pomimo, że Biblia pisze, Księga Jozuego pisze, że w ukryciu, przeczytajcie sobie to, zostaje wysłany ci posłowie. Nie mamy teraz czasu, żeby każdy werset czytać, ale możecie sobie w domu otworzyć tą księgę i do tego was zachęcam. Pomimo, że zostają wysłani w tajemnicy, to nie wiem, jaka to jest tajemnica, ale już wszyscy wiedzą w Jerychu, że oni są. I ona musi ich ratować. Ale ona dzięki temu, że ich ratuje, także ratuje swoje życie. I kiedy o niej czytamy, Rahab, tak ma na imię, to taki, ja widzę w tym i myślę, że to jest też biblijny, teologiczny obraz, to jest taki obraz nowonawróconego chrześcijanina, nas. Człowieka, który żyje w grzechu, żyje w świecie, żyje związany z grzechem, ale nadzieja idzie i możesz się nawrócić. Możesz zmienić swoje życie. I to, co powiedział na początku, Bóg mówi, że wszystkich tam mają wybić, a jednak się okazuje, że ktoś przeżyje. Dlatego, że Bóg jest Bogiem nadziei. Bóg zna grzechy tego miasta. Bóg zna grzechy tych ludzi. To były miasta, w których składanie dzieci na ofiarę nie było niczym nadzwyczajnym. Historyczne dokumenty pokazują, że w Jerychu składano dzieci średnio 10 do 11 razy w tygodniu na ofiary. Dzieci. co rozumieli przez dzieci. Może pomyślimy sobie, że to może byli jacyś tacy straszni. Nie. Mówimy to o dzieciach od noworodków do 12 roku życia. Ciekawą rzeczą jest też to, że w Jerychu było normalną rzeczą, też historyczne dane o tym pokazują, homoseksualizm. Także inne dewiacje na tle seksualnym, o których historyczne zapiski, nawet ruiny, nawet które będziemy oglądać, takie zdjęcia mam przygotowane na drugi fragment, gdzie są od wykopaliska góry Jerycha, tej pierwszej, bo Jerycho później zostało odbudowane miasto, ale wykopaliska pokazują, dotarli do murów Jerycha i do pewnych zapisków, które są na ścianach, na budynkach dawnych domów, więc to, co tam jest zapisywane, mieli taki zwyczaj, który później też w Rzymie był bardzo popularny, tak zwane listy zakupów, gdzie było pisane na ścianie, co trzeba było kupić w danym tygodniu, czy tam okresie, kiedy kupowano. To prostytucja, czy nierząd nawet ze zwierzętami, była nad codziennością tego miasta. A więc wszelka obrzydliwość. Ale pomimo tego, pomimo że Bóg widział cały ten brud, pomimo tego, że Bóg widział całość tej niegodziwości, to też Bóg widział Rahab. I Bóg ją uratował. Izrael stał się dla niej nadzieją. Więcej, kiedy czytamy rodowód Jezusa, Rahab jest w tym rodowodzie. To może mi pokazywać jedno, że Bóg widzi, w czym żyjesz dzisiaj. Bóg widzi, co cię otacza. Dla Boga to ma znaczenie. Dla Boga nie jest nieważne to, gdzie ty żyjesz, w czym ty żyjesz i co robisz. Ci zwiadowcy tam poszli, a ona stała się kimś, kto znajduje się w rodowodzie Jezusa. Kimś, kto, kiedy Mateusz pisze rodowód Jezusa, znajdujemy tam wzmiankę o niej. A więc w bohaterach wiary także jest o niej napisane, że była tym, która przez wiarę została uratowana. Czy może być gorsze miejsce? Czy może być gorsza pozycja niż tej nierządnicy? A więc wchodzi Izrael, wchodzi Jozue, stoi już przeszli już przez Jordan, są na początku, wysyła zwiadowców i już pierwsze osoby tak naprawdę są ratowane. Czy widzimy, że z Jozuem, z decyzją Jozuego, że wstał, z tym powołaniem idzie światłość. Idą wyzwania, ale z twoim powołaniem, z tym, kiedy odpowiadasz na Boże wezwanie, kiedy odpowiadasz na to, co Bóg dla ciebie ma, pójdzie światłość dla wielu ludzi. Rahab, kiedy widzi tych posłańców, kiedy z nimi rozmawia, to jasno mówi, że wie, że ich posyła Bóg. Jeśli będziesz wierny Bożemu powołaniu, będziesz szukał Bożego powołania, będziesz gotowy, żeby przyjmować Boże powołanie, to Bóg będzie cię używał w sposób, który nawet dla ciebie będzie nie do zrozumienia. Bóg wykorzystał Jozuego w ten sposób, aby on poprowadził lud w to miejsce, w którym będzie mógł być używany do Bożych celów. To właśnie Jozue, to właśnie ten lud przechodzi przez Jordan, staje u tych bram Jerycha i stają w miejscu, w którym Biblia mówi, że kiedy to zobaczyli, to zastanawiali się, jak to zdobyć, o czym będziemy później dalej mówić. Ale to, co jest jakby cały czas najważniejsze, to jest to, że Jozue postępuje według tych konkretnych zadań. I wyłania nam się z tych pierwszych pięciu rozdziałów taka rzecz, którą chciałbym, żebyśmy podzielili sobie na takie cztery punkty. Bądź odważny. To, co Bóg powiedział do Jozuego. Bądź mocny i mężny. Bądź odważny, takim już naszym językiem. Kiedy Bóg cię powołuje, kiedy Bóg coś mówi do ciebie, kiedy Bóg chce ciebie wykorzystać, kiedy czujesz to Boże powołanie, kiedy stoisz przed jakimś wyzwaniem albo coś przychodzi do twojego życia, co wydaje się zbyt trudne, to pierwszą rzeczą, którą chcemy wyciągnąć z tych pierwszych pięciu rozdziałów, bądź odważny. Zbliż się do Boga i słuchaj. To jest ta druga rzecz. Jak już jesteś odważny i podstąpiłeś ten pierwszy krok i poszedłeś do Boga i stoisz, I mówi, zrobiłeś to, zaczynasz brać się za swoje życie, może coś trzeba poukładać, to drugą rzeczą, którą musisz zrobić, to jest zbliżyć się do Boga i zacząć słuchać. Zacząć słuchać tego, co Bóg ma ci do powiedzenia. Zacząć słuchać tego, co Bóg chce ci przekazać, co Bóg ma do powiedzenia na dany temat. To nie Jozue wybrał sobie taki sposób przejścia przez rzekę. To nie Jozue powiedział, wiecie co, w tym miejscu sobie przejdziemy. To nie Jozue powiedział, że będziemy zaczynać od Jerycha. To nie Jozue wybrał nawet trasę, to jeszcze wtedy Mojżesz, którą mieli iść po pustyni. Jozue nie był też kimś, kto nic nie robił, bo to on wysyła zwiadowców, to on wysyła rzeczy, które... To on przygotowuje Izraela do walki, to on też później daje takie rozkazy, a nie inne. A więc on nie jest kimś, kto nic nie robi, ale jest kimś, kto słucha Boga, który jest gotowy czekać na Bożą odpowiedź. Popatrzmy sobie na Księgę Jozuego, na te 5 rozdziałów, takie może zadanie domowe, przeczytajmy sobie i znajdźmy, ile czasu czekali w danym momencie, zanim dostawali odpowiedź od Boga. Czy ta odpowiedź przychodziła od razu, czy trzeba było gdzieś poczekać, czy to było tak, że z dnia na dzień Jozue pyta, no to Boże, co robimy? Bóg mówi, no to róbmy to. Popatrzcie sobie na te schematy czasu, tam są one. One pokazują, że czasami to nasze słuchanie, my się tak szybko, ja tak szybko się zniechęcam, tak szybko myślę sobie, nie no, już nie dostałem odpowiedzi, to ja działam. Ale Bóg chce, żebyś zbliżył się do Niego i żebyś słuchał. Przestań stać i wyrusz. Jesteś odważny, słuchasz Boga. Bóg już do ciebie powiedział, słuchaj, chciałbym, żebyś zrobił to i to. Chciałbym, żebyś, nie wiem, poszedł do tej osoby i ją przeprosił. Chciałbym, żebyś zaczął, wyznał ten grzech. Chciałbym, żebyś przestał być człowiekiem, który w kościele tylko zajmuje miejsce. Chciałbym, żebyś przestał robić to lub tamto, albo chciałbym, żebyś zaczął robić to i coś innego. Przestań stać w miejscu i wyrusz. Jozue musiał wyruszyć. Następnie za Jozuem poszedł cały naród. Przeszli przez rzekę, a to jest początek drogi cały czas. Musisz wyruszyć. Musisz wziąć się i wyjść z miejsca, w którym dzisiaj jesteś, aby móc zobaczyć Boże dzieła. Nie da się zobaczyć Bożego cudu, jeśli będziesz cały czas stał w jednym miejscu. Jeśli jedyne, co będziesz oglądał, to swoje rozterki w głowie, to, że zastanawiasz się, czy może tak, a czy może nie. Pewne rzeczy się nie staną, dopóki czegoś nie zaczniesz robić. A więc... Bądź odważny, zbliż się do Boga, przestań stać w miejscu i wyrusz. Bądź gotowy na nowe. To, do czego wchodzą, to jest całkiem coś nowego. Oni nie byli przygotowani po swojemu na coś takiego. Ale też Bóg nie chciał, żeby byli na to przygotowani. Kiedy wyruszasz z Bogiem, to twoja droga będzie czymś nowym. Wiecie, nigdy nie było tak, że z Bogiem życie było nudne. Bóg zawsze ma coś nowego, zawsze ma coś świeżego. Kiedy przychodzi w powiewie, to Boże Słowo określa to jako coś świeżego i nowego. Kiedy Bóg dawał im ziemię obiecaną, to nie była to tylko taka ziemia, no taka, wiecie, fajniejsza trochę. Tam były takie owoce, że kiedy oni je zobaczyli, to nie mogli uwierzyć, że takie rosną. Ale to od nich nowych rzeczy wymagało. To wymagało od nich zmierzenia się z tym swoim strachem, zmierzenia się ze swoją słabością, zmierzenia się z tym, co często w nas jest takim wyjściem, które bardzo często widzimy w Biblii, kiedy prorocy na przykład są powołani i mówią, Panie, poślij kogoś innego, albo ja nie umiem mówić, kiedy mówi Mojżesz. Ale taka prawdziwą Bożą postawę pokazuje człowiek, który mówi, Boże, oto jestem, poślij mnie. Kiedy Bóg posyła, to musisz być gotowy na to nowe. Musisz być gotowy na to, że to, co przed tobą będzie, to nie będą doświadczenia, na które miałeś, wiesz, jak to zadziałać, no bo 2 lata temu tak robiłeś i teraz musisz tą samą kalkę przykleić do tego działania i wszystko będzie dalej działać. To tak nie działa. Musisz być gotowy na nowe. Musisz przyjąć, że Bóg to, co dla ciebie ma, to jest całkiem coś nowego. Bóg chce, żebyśmy byli na to gotowi. Bóg chce, że nas posyłać, chce nas używać. I chcę, żebyśmy odkrywali nowe rzeczy. Chcę, żebyśmy nieśli dobrą nowinę innym. Chcę, żeby nasze życie przychodziło przez przemianę, aby nie było cały czas tego samego, abyś nie mógł popatrzeć do tyłu i właściwie stwierdzić, że jedyne, co się zmieniło, to problemy, z którymi się dzisiaj zmierzasz. Ale Bóg chce, że kiedy popatrzysz do tyłu... Wiecie, co kazał zrobić Jozue jeszcze? Bo jedną rzecz pominąłem, jeden punkt. Ale trochę specjalnie, trochę temu, żebyśmy mogli właśnie w tym miejscu do tego wrócić. Kiedy Jozue przeszli przez rzekę, zrobili pewną rzecz. 12 pokoleń przeszło, tak? 12 pokoleń przeszło i kazał wybrać po jednym ze sług, zabrać kamienie i ustawić je. Ale Jozue wtedy właśnie robi coś, co jak dobrze przeczytamy, Bóg mu nie mówi, żeby zrobił. To Jozue mówi. To jest po to, żebyście swoim synom przypomnieli, jak się to stało, że przeszliście przez tą rzekę. Dlaczego Jozue to robi? Dlatego, że wie, że dla kolejnych pokoleń potrzeba dość tego, aby móc zwrócić się i powiedzieć, wiesz, my zaufaliśmy Bogu. Możemy teorię opowiadać naszym dzieciom, ale to nie działa. Nigdy nic w moim życiu się nie zmieniło przez samą teorię. Kiedy oni ułożyli te 12 kamieni, to miało przypominać im o tym, że Bóg ich w tym miejscu przeprawił. 12 pokoleń. Dotrzymał swojej obietnicy. Minęły lata, minęły pokolenia. Wymarło całe pokolenie na pustyni, ale Bóg dotrzymał swojej obietnicy. I to nie tylko obietnicy danej temu pokoleniu, ale obietnicy, którą dał Abrahamowi, że da mu tą ziemię. I Jozue mówi, że mamy to mówić naszym dzieciom. Mamy patrzeć na te, kiedy będą patrzeć i pytać o te kamienie, mamy opowiadać, kto nas przez to przeprowadził, dzięki komu w tym miejscu się znaleźliśmy. I można było powiedzieć, no taka lekcja dla przyszłych pokoleń. Nie. Ja myślę, że te kamienie, kiedy tych 12 facetów wniosło, to nie byli byle jacy faceci, których wybrano z każdego pokolenia, ale to miało dla nich samych, kiedy kładli te kamienie, przypominać, kiedy zaraz zobaczą, odwrócą się, bo już Jordan jest za nimi. Już tak raz było kiedyś, że przeszli jedno morze, obrócili się, poszli zwiadowcy, bardzo podobna historia, i jak zobaczyli, co jest przed nimi, to chcieli wracać tam, gdzie byli wcześniej. Ale tu nie ma powrotu. Musieli być gotowi na nowe. Tutaj ułożyliłeś kamienie, wspomniałeś zwycięstwo Boże, ale Bóg nie chce, żebyś się odwracał. Nie chce, żebyś patrzył do tyłu już. Tylko chyba po to, żeby powiedzieć, okej, tam nas przeprowadził Bóg, więc to, co jest przede mną, to ja też jestem gotów to przejść. To, co jest przede mną, przejdę z Bogiem. Tak jak przeszedłem przez pustynię, tak jak przeszedłem przez Jordan, tak jak wcześniej przeszedłem przez morze, tak jak wyszedłem z niewoli, z której wyjść nie mogłem. Bo to, czego uczy nas Księga Jozuego w tych pierwszych 5 rozdziałach, to od tego też zaczynaliśmy, to jest to, że to jest ta nasza droga zbawienia. Bóg cię wyrwał ze świata. Ochrzciłeś się. Mam nadzieję, że już doświadczyłeś tego, czym jest chrzest w Duchu Świętym. Jak nie, to jeszcze jesteś na pustyni i tego potrzebujesz w swoim życiu. Bez Ducha Świętego zdobywanie ziemi obiecanej, to lepiej zacznij budować rakietę na Księżyc. Takie same szanse. Ale z Duchem Świętym w naszej rzeczywistości to, co Bóg przed tobą postawi, to będziesz w stanie zdobyć. Stawiasz te kamienie i patrzysz do tyłu, Bóg nas poprowadził. Powiem to swoim dzieciom, ale teraz idę dalej, bo Bóg mnie powołuje do kolejnych rzeczy. Teraz idę dalej, bo Bóg chce mnie używać. Teraz idę dalej i niezależnie od tego, co mnie czeka, jestem gotów na to, aby Bóg dawał mi nowe rzeczy. Nie bądź chrześcijaninem, który już tak długo siedzi w ławce, że już nawet nie pamiętasz, co Bóg może dać. Że kiedy czytasz słowo, to ono jest świeże i nowe. Czasami czytam daną historię 10, 100 raz, nie wiem ile, od 2002 roku zacząłem czytać Biblię i mógłbym powiedzieć, że już niektóre fragmenty mogłyby mnie nudzić, a one na nowo do mnie przemawiają. Dlaczego? Dlatego, że musisz mieć serce gotowe na nowe. Jak nie, jak jesteś na pustyni, to proś o Ducha. Proś o chrzest w Duchu. Proś o to, żeby dokonało się to obrzezanie na tobie, żeby może coś zostało odcięte, abyś doświadczał nowego z Bogiem, który będzie cię napełniać, rozpalać i będziesz w stanie być żywym dla innych. Nie kimś, kto całe życie idzie, patrzy na podnogi i mówi, że jest beznadziejnie, że jest ciężko, jest chrześcijaninem, ale to w ogóle nie ma sensu, jakoś dotrwam do końca. To nie jest to. My tu mówimy o narodzie, który ma podbić ziemię. My mówimy o chrześcijanach, którzy mają być, Boże Słowo, Nowy Testament już mówi, że tam, gdzie postawisz nogę, to tam jest ten grunt, już do Boga należy. Czy takim człowiekiem dzisiaj jesteś? To nie znaczy, że nie będzie problemów. Będą. O tych problemach będziemy mówić na kolejnym. Ale myślę, że tym, czym chciałbym zakończyć, to tym, żebyśmy powstali. Żebyśmy krótką modlitwą pomodlili się o to, aby Bóg wlewał w nas nowe. Kochany Panie, ja chcę Ci podziękować za Twoje słowo i za Księgę Jozuego. Ja wiem, że to się działo dawno temu, ale Panie, to jest żywe przez Twoje słowo, jest żywe, Panie. I ja proszę Cię o to, abyś Ty dzisiaj na tym miejscu nas dotykał i czynił nas nowe. Abyś przemieniał nasze serca, przemieniał nasze umysły, przemieniał nasze myślenie o tym, co Ty masz dla nas, Boże. Niezależnie od tego, co jest przed nami i co jest za nami, Boże. Czy dzisiaj żyjemy w takim Jerychu w swoim życiu, czy żyjemy, Panie, w obecności, w której doświadczyliśmy Twojego dotknięcia, to nie pozwól nam zostać w miejscu tym, ale daj nam iść dalej, Panie. Ja proszę Cię o to, Panie, abyś dotykał się każdej osoby tutaj na tym miejscu. Abyś do nas mówił i przemawiał, Panie, i aby Twój Święty Duch nad nami panował. Aby Twój Święty Duch nas przemieniał. Tobie oddaję cześć i chwałę. Amen.